Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z naszym telefonicznym gościem. Dziś w programie Być Kobietą gościmy Karolinę Wasilewską, dziennikarkę, ale także autorkę książki Cyfro Dziewczyny, pionierki polskiej informatyki oraz autorki bloga Girls Gone Tech. Witamy po przerwie. Dzień dobry jeszcze raz.
Witam ponownie.
I przed przerwą wspominała Pani o dwóch takich komputerach, od których tak naprawdę wszystko chyba zaczęło się w Polsce, bo mówiłyśmy o komputerze XYZ, to 1957 rok oraz lata 60. Tak. To komputer Odra. To pierwsze polskie komputery. Jaki udział w ich powstaniu miały właśnie kobiety?
W powstaniu samego XYZ akurat nie, natomiast już w powstawaniu oprogramowania dla niego jak najbardziej tak. Pierwsza programistka w polskiej historii, czyli Jowita Koncewicz, była właśnie osobą, która dołączyła do zespołu oprogramowującego XYZ. Chwilę po niej właściwie pojawiły się tam kolejne kobiety, absolwentki matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jedna z nich, Ewa Kardymowicz, która później zajmowała się cyfryzacją katalogu Biblioteki Narodowej. Jeżeli dziś korzystamy z cyfrowego katalogu Biblioteki Narodowej, to jest to właśnie dzieło pani Ewy. Dołączyła tam na prostej zasadzie. Była po studiach matematycznych i zobaczyła ogłoszenie, więc to też mówi coś o tamtych czasach, prawda? Że nie do końca było to tak, że ci ludzie już wiedzieli, że chcą się zajmować komputerami. Bardzo często zaczynali to robić trochę z przypadku, trochę z ciekawości, ale kiedy już zaczynali to robić, to na ogół zakochiwali się w tym absolutnie. Jeśli natomiast mowa o Odrach, które były konstruowane we Wrocławiu w zakładach elektronicznych Elwro, no to tutaj ogromną rolę odegrała konstruktorka Alicja Kuberska, która była w zespole pracującym nad przełomową Odrą 1003. Przełomową, bo pierwszą wdrożoną do masowej produkcji. Mamy też bardzo znaczącą rolę Lidii Zajchowskiej, programistki, która współtworzyła języki programowania dla tych komputerów. Dość ciekawą postacią też opisaną przeze mnie jest Barbara Maćkowiak, która nie zajmowała się ani programowaniem, ani konstrukcją. Zajmowała się natomiast kontaktami z zagranicą z ramienia Elwro. Ona kupowała podzespoły, części w imieniu Elwro, musiała się na tym bardzo dobrze znać, perfekcyjnie znała angielski, co też w tamtych czasach nie było normą, więc można powiedzieć, że ona była bardziej w działce zarządzania projektami i bardzo wcześnie, w młodym wieku, jeszcze przed 30, awansowała na takie stanowisko menedżerskie. No ale jej rola też była znacząca, bo dzięki temu te komputery mogły być takie dobre. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o tych pierwszych polskich komputerach i o technologiach, które powstawały w Polsce później, jeżeli się prześledzi te najważniejsze projekty, to przy każdym z nich pojawia się co najmniej jedno kobiece nazwisko, no a czasami te kobiety pojawiają się również w charakterze dyrektorek takich zespołów. Właśnie Lidia Zajchowska w pewnym momencie awansowała na kierownicze stanowisko w takim zespole, który zajmował się oprogramowaniem dla robotów wykonujących płytki, będące wówczas integralną częścią komputerów. Elżbieta Iżewska-Ziemkiewicz kierowała zespołem, który tworzył komputer Mera 400 w Warszawie, więc można powiedzieć, że wtedy na przeszkodzie nawet tym takim wielkim karierom w informatyce dla kobiet, no nie było takich przeszkód widać.
Było równouprawnienie tak naprawdę w wielu zespołach, albo bo pojawiały się tam kobiety, nawet mimo, iż jeszcze wtedy nie mówiło się o tym pojęciu, po prostu kobiety były traktowane jako no, osoby, które świetnie także sobie poradzą w tej działce. Nie zastanawiano się chyba na tych różnicach płci.
Bardzo wiele z nich mówiło mi, właściwie wszystkie mówiły, że o ile zdarzały się jakieś tam, nie wiem, kąśliwe komentarze ze strony wujka na temat dziewczyn na politechnice, ale to taki wujek, to się w każdej rodzinie znajdzie, o tyle już w samej pracy one w ogóle nie odczuwały tych różnic. Nikt w ogóle nie traktował tego, że informatyka to jest zajęcie jakoś bardziej męskie czy bardziej kobiece. Oczywiście w tej działce inżynierskiej, konstrukcyjnej było więcej mężczyzn, ale wynikało to z tej prostej prawidłowości, która chyba obowiązuje do dziś, że po prostu więcej mężczyzn szło na politechnikę. Dziewczyny na ogół szły na uniwersytet, stąd więcej kobiet w zespołach programistycznych, bo tak jak mówiłam, to były po prostu absolwentki matematyki. I rzeczywiście one wspominały o tym, że w tych zespołach były traktowane jak najbardziej na równi. Zresztą wprawdzie niewiele z tego zachodniego przekazu docierało do nas, ale w 62 bodajże roku w Kosmopolitan ukazał się artykuł mówiący o tym w Stanach Zjednoczonych, że programistka to jest fantastyczny zawód dla kobiet, bo wymaga skrupulatności i oszczędności. Wtedy pamięci komputerów były bardzo małe, stąd ten nacisk na oszczędność. A to są cechy typowo kobiece, tak jest napisane w tym artykule. Mało tego, Grace Hopper, znakomita programistka, współtwórczyni języka programowania COBOL, która występuje w tym artykule, mówi o tym, że no, algorytm to jest tak jak przygotowanie obiadu, tak? Czyli programowanie to tak jakby się przygotowywało obiad, trzeba mieć wszystko przygotowane wcześniej, wykonać kolejne kroki i wszystko się uda. No, taka jest trochę prawda tak naprawdę. Więc jak najbardziej najbardziej w tamtych czasach w ogóle była taka filozofia, że po pierwsze kobiety się do tego nadają, po drugie ze względu na to swoje przywiązanie do szczegółu, skrupulatność, mogą być w tym nawet lepsze.
Skoro mówiło się o kobietach na traktory, no to tutaj o kobietach do komputerów możemy powiedzieć.
Tak. Jak najbardziej.
Tych nazwisk już pojawiło się naprawdę bardzo dużo w trakcie naszej rozmowy. Panie, dzięki którym myślę, że w Polsce w latach PRL-u mieliśmy dostęp do tych nowoczesnych technologii. A czy one zdawały sobie sprawę wtedy, pracując nad rozwojem, czy oprogramowania, czy one zdawały sobie sprawę nad jak ważną w przyszłości, powiedzmy, technologią one pracują, w jakim kierunku to może pójść, że kiedyś, no właściwie każda czynność będzie wiązała się z wykorzystaniem tego małego komputera, powiedzmy, w naszym telefonie.
Wiele z nich nie wyobrażało sobie, na jaką skalę się to rozwinie, ale już tak naprawdę na samym początku, czyli w latach 60. nasi informatycy, informatyczki zajmowali się na poziomie takim mocno teoretycznym zagadnieniami, z którymi dziś żyjemy na co dzień, na przykład możliwościami sztucznej inteligencji. Jest opisana w mojej książce taka sytuacja, kiedy cała ekipa programistek i programistów poszła na obronę pracy doktorskiej swojego przełożonego, który był od nich dosłownie kilka lat starszy, co też pokazuje nam, jak młody był to wtedy, jak młoda była to wtedy gałąź nauki, czy później przemysłu. I on w tej pracy doktorskiej mówił o mechanizmach rozpoznawania mowy, czyli to, z czego dzisiaj wszyscy korzystamy, prawda? Na przykład używając nawigacji samochodowej, której mówimy, gdzie chcemy dojechać, czy asystenta głosowego w swoim telefonie. A więc to było tak, że oni już wtedy zdawali sobie sprawę, że być może na tym etapie rozwoju technologii nie wszystko im konkretnie uda się osiągnąć, ale wiedzieli o tym, że rzeczywiście komputery mają ogromny potencjał.
Wtedy komputery były wykorzystywane przede wszystkim do liczenia, nie tak jak teraz również do rozrywki, powiedzmy, do ułatwiania nam życia w różnych naprawdę sferach.
Znaczy powstawały rzeczywiście pierwsze gry, powiedzmy, w latach 60. Nawet jedna z moich bohaterek opisuje grę, którą stworzyła.
Również ale w Polsce raczej... te gry były, tak?
Tak, tak. Ale były to raczej takie projekty, powiedziałabym, eksperymentalne. Rzeczywiście długo nikt sobie nie wyobrażał, że te komputery mogą mieć zastosowanie takie domowe, tak jak używamy ich dzisiaj. Długo uważano, że one są głównie przeznaczone do przemysłu, do koordynowania na przykład dużych procesów technologicznych w fabrykach, czyli one rzeczywiście budziły takie skojarzenie, że one liczą bardzo skomplikowane rzeczy. Dopiero właściwie wraz z erą PC-tów pojawił się ten pomysł, że z komputerów można korzystać nie tylko w fabrykach czy w biurach, ale również w domach. No i to z erą PC-tów tak naprawdę pojawiły się gry, ponieważ osoby zajmujące się już sprzedażą tych komputerów i dbające o to, żeby właśnie każdy z nas miał poczucie, że powinien mieć ten komputer w domu, doszły do wniosku, że bez tej funkcji rozrywkowej nie poczujemy tej potrzeby, żeby mieć w domu takie urządzenie.
Rozmawiamy dziś z Karoliną Wasilewską, autorką książki Cyfro dziewczyny, pionierki polskiej informatyki i właśnie o tych cyfro dziewczynach polskich powiemy sobie także po krótkiej przerwie.